Jeżeli Państwo pozwolicie, to przejdziemy do trzeciej części poświęconej Wigilii Paschalnej, o której mówi się, że to jest matka wszystkich Wigilii. Wigilia Paschalna powinna być sprawowana, czy którą sprawujemy, rozpoczynamy sprawować Wielką Sobotę wieczorem, właśnie jak już wspomniałem, i to czasem myślę, warto sobie zakodować to też w takim swoim myśleniu, ona nie należy do Wielkiej Soboty. To już jest początek niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Mszał rzymski mówi o tym, że wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy. Nie wolno ich rozpocząć przed zapadnięciem nocy, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zmartwychwstanie Chrystusa ma miejsce w nocy. Pewien ksiądz miał kiedyś przy rozpoczęciu Wigilii Paschalnej, gdzieś tam o 18 czy jakiejś takiej innej porze nieprzyzwoitej, rozpocząć od tego, a teraz wyobraźmy sobie, że w kościele jest ciemno. Znaczy, no, tego nie da się sobie wyobrazić. W kościele naprawdę musi być ciemno, żeby wnoszenie doń zapalonego paschału znaczyło to, co w rzeczywistości ma oznaczać. W Jerozolimie obchody Nocy Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynały i rozpoczynają się przy grobie pańskim, przy tym grobie. Patriarcha Jerozolimy wchodzi do ciemnego grobu i wychodzi z zapaloną świecą. Trudno o bardziej taki wymowny symbol dla ukazania zwycięstwa zmartwychwstałego Chrystusa nad ciemnością grzechu i nocą śmierci. Patriarcha wchodzi do grobu sam, nie ma przy sobie zapałek, w grobie nie ma żadnego ognia. Podczas modlitwy, która czasem i 5 minut trwa, czasem i 2 godziny, ogień pojawia się samoistnie w grobie pańskim, tak mówią przynajmniej świadectwa. Symbol zapalonej świecy wnoszonej do ciemnego kościoła, ile taka świeca, każdy kto to widział naprawdę, kto był na Wigilii Paschalnej naprawdę w nocy, to wie, ile taka jedna świeca, jak bardzo taka jedna świeca potrafi rozświetlić ciemny kościół. I od tego jednego płomienia paschału my będziemy zapalali nasze świece, podobnie jak od zmartwychwstania Chrystusa bierze początek nasze zmartwychwstanie. I każdy, kto zobaczy to światło coraz bardziej rozjaśniające Kościół, no nie potrzebuje słów, aby zrozumieć, aby dotknąć tego, że Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest światłością świata. Liturgia rozpoczyna się przed kościołem od poświęcenia ognia. Zwyczaj ten pochodzi, a jakże, z pogańskich obrzędów celtyckich. Ogień poświęcamy poprzez modlitwę, a nie przy pomocy wody święconej, jak kiedyś jeden z naszych współbraci w pewnym klasztorze zrobił. No, kościelne podał wodę, no to poświęcił tą wodą. To chyba miało znaczyć jakąś taką odwieczną walkę o wody z ogniem, czy coś takiego. Odmawia się modlitwę w ten sposób, poświęca się ogień. Zupełnie nowy ogień. W tradycji ludowej było tak, że w Wielką Środę bodaj wygaszano w domach piece, wszystko było upieczone i przygotowane, wygaszano piece, wygaszano ogień właśnie w domach i po Wigilii Paschalnej przynoszono nowy ogień, odpalono od paschału i tym ogniem na nowo rozpalano w piecach. Taki moment, no, tego niestety już teraz nie ma, tego przenikania liturgii z życiem codziennym, które w tym takim życiu tradycyjnym wiejskim było bardzo mocno obecne. Właśnie, że tym ogniem Chrystusowym rozpalano piece na cały kolejny rok. Zupełnie nowy ogień. Paschał, ta świeca wielka, symbolizuje Chrystusa. Jest obecny w najważniejszych momentach naszego życia, jest obecny w liturgii przy naszym chrzcie, jest obecny przy pogrzebie. Paschał przyozdabia się znakiem krzyża. Pierwotnie było tak, że ten krzyż, który jest w tej chwili albo namalowany, albo naklejony na paschale, pierwotnie znaczono paschał krzyżem świętym. olejem Krzyżma Świętego, tym, który był poświęcony w czasie mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, tam półtorej dnia wcześniej. Znaczono krzyżmem paschał, teraz się zaznacza znakiem krzyża i kapłan wypowiada słowa: Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec. Potem znaczy się paschał literami alfa i omega, pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego, wypowiadając słowa alfa i omega. To jest, przypomnijmy sobie, Apokalipsa. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Następnie przyozdabia się paschał cyframi bieżącego roku, wypowiadając słowa: do niego należy czas i wieczność, jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen. A także pięcioma symbolicznymi gwoźdźmi, pierwotnie to były ziarna kadzidła, też i wypowiadając słowa: przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Paschał powinien być zrobiony z naturalnego pszczelego wosku. Różnego rodzaju, coraz rzadsze, mam wrażenie, na szczęście, sztuczne pseudopaschały z wkładem olejowym są przykładem całkowitego braku wyczucia liturgicznego i elementarnego braku gustu. Przypominają, myślę, próbę wyrażenia miłości do ukochanej kobiety przez podarowanie jej bukietu sztucznych kwiatów. Paschał wnoszony jest w procesji do kościoła. Idziemy, procesja idzie za paschałem, za Chrystusem. Paschał idzie jako pierwszy. Wnoszony jest do ciemnego kościoła i trzykrotnie jest wypowiadane, śpiewane wezwanie przy wejściu do kościoła, w środku kościoła i przy ołtarzu: światło Chrystusa, na które odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. Przy pierwszym wezwaniu celebrans zapala swoją świecę. Przy drugim wezwaniu wszyscy odpalamy świece, właśnie od paschału, czy od tego światła, które jest przekazywane od paschału, a nie od własnych zapałek czy zapalniczek. Nie róbmy tego przypadkiem, tak? I przy trzecim wezwaniu zapala się już wszystkie światła w kościele. Czyli jakby ten moment ukazania symbolicznego, że od światła Chrystusa rozpalają się światła naszej wiary. Od zmartwychwstania Chrystusa bierze początek zmartwychwstanie każdego z nas. No, trudno o bardziej wymowny gest tej ciemności, która coraz bardziej tym światłem się rozświetla. I śpiewany jest jeden z chyba z najpiękniejszych pieśni, tekstów liturgicznych, Exultet. Exultet, czyli orędzie paschalne, zwane albo Benedictio Cerei, czyli po łacinie, to znaczy pochwała świecy, albo właśnie Exultet od pierwszych słów, właśnie weselcie się zastępy aniołów w niebie. Obecnie używany tekst jest jednym z wielu, jakie powstały pomiędzy V a X wiekiem w różnych regionach. Ten tekst spotykamy zapisany już około 700 roku, chociaż z wielkim prawdopodobieństwem pochodzi on już z wieku IV. Według tradycji autorem Exultetu jest święty Ambroży, biskup Mediolanu, który zmarł w roku 397, zresztą w Wielką Sobotę zmarł. Nie wiadomo tak do końca, czy rzeczywiście sam Ambroży jest autorem tego tekstu, natomiast wszystko wskazuje na to, że tekst ten pochodzi albo z północnej Italii, albo z południowej Galii i pochodzi, jego kompilator był pod silnym wpływem świętego Ambrożego. Czyli jeżeli nawet nie jest to tekst samego świętego Ambrożego, to jest tekst jak kogoś z jego uczniów, ale kogoś z tego środowiska. To zresztą pokazuje, że różne takie przekonanie, które gdzieś tam jest, potem jak się historycznie nie bada, ono często jest dokładnie takie prawdziwe, jakie było. Jeżeli tradycja mówi, że Ambroży jest autorem Exultetu, no wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście, nawet jeśli nie sam Ambroży, to ktoś z jego grona, czyli coś w tym przekazie tradycji z całą pewnością było prawdziwe. Taką ciekawostką, jaką może warto powiedzieć w związku z Exultetem, to jest tradycja tak zwanych rotuli. W południowej Italii od X wieku Egzultę był zapisywany na pergaminowych zwojach. Tekst był bogato zdobiony, iluminowany, właśnie iluminacjami, miniaturami ściśle związanymi z tym, co jest śpiewane. Tam na tych miniaturach były różne rzeczy, łącznie z tymi pszczołami, które ten wosk dają dla tej świecy i tak dalej. To wszystko było na obrazkach. Przy czym ciekawostka, te obrazki były tak jakby odwrotnie do tekstu, czyli tak jakby do góry nogami. Dlaczego? Dlatego, że kiedy diakon śpiewał Exultet, to te tą część, którą zaśpiewał, zwoju nie zwijał, tylko spuszczał na dół, z ambony. I ludzie widzieli jakby do dołu nogami ten tekst, jakby te obrazki, to co on śpiewał, to przewijało się, ukazywało się wiernym. Tak powiem, ta tradycja takie wrażenie robiła i ten, że nawet na samych tych obrazkach jest przedstawiony właśnie ten diakon na ambonie z tym zwojem, który się zwiesza w dół i z tymi obrazkami. Liturgia światła, wniesienie paschału i zaśpiewanie pochwały świecy, to jest pierwsza część Wigilii Paschalnej. Druga część należąca do najstarszych elementów Wigilii Paschalnej, to jest rozbudowana liturgia słowa. To jest czas na to, żeby kontemplować radość paschalną. Schemat liturgii słowa jest następujący. Czytanie, następnie psalm, czyli nasza odpowiedź na czytanie i następnie modlitwa. Ten schemat sięga na pewno w VI wieku, już tak się modlono. Czytanie, psalm, modlitwa. Prawdopodobnie, czy z pewnością, ten schemat jest jeszcze starszy. Czytania mówią o wspaniałym dziele stworzenia i jeszcze wspanialszym dziele odkupienia. O cudownym stworzeniu człowieka i o jeszcze cudowniejszym odkupieniu go przez Chrystusa. Czytania, psalmy i pieśni ze Starego Testamentu, które są pomiędzy czytaniami, są naszą odpowiedzią na usłyszane słowo. Natomiast modlitwy, które używamy w czasie Wigilii Paschalnej są, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno część z nich, czy większość z nich zaczerpnięte z sakramentarza gelezjańskiego starszego, V wiek. I one interpretują czytania i ukazują wypełnienie się zapowiedzi starotestamentowych w Chrystusie. Mówimy, że w czasie Wigilii Paschalnej czytania są czytane w świetle paschału, czyli w świetle Chrystusa. Modlitwy, które kapłan po każdym czytaniu, po każdym psalmie właściwie wypowiada, mają nam ukazać, właśnie wyjaśnić te czytania, zwłaszcza te starotestamentalne, właśnie w perspektywie zmartwychwstania, w perspektywie Chrystusa. Czytań jest 9. 7 ze Starego Testamentu, 1 z Nowego Testamentu i Ewangelia. Pierwsze czytanie jest czytanie z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata. Modlitwa po tym czytaniu komentuje to tak. Wspaniałe było dzieło stworzenia, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które dokonało się przez wielkanocną ofiarę Chrystusa. Drugie czytanie też z Księgi Rodzaju o ofierze Abrahama. To jest oczywiście zapowiedź ofiary Chrystusa. Trzecie czytanie, przejście Izraela przez Morze Czerwone, Księga Wyjścia. Jest to zapowiedź przejścia przez wodę Chrztu Świętego. Czwarte czytanie, mówiące o trwałości przymierza, jest to czytanie z Izajasza. W modlitwie po tym czytaniu są takie słowa. To, czego oczekiwali święci Starego Przymierza, spełnia się w naszych czasach. Taki byłby sens tego czytania. Kolejne, piąte czytanie, też z Księgi Izajasza, Nowe i Wieczne Przymierze i znowu fragment modlitwy po tym czytaniu. Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Podobny sens, podobne jakby tłumaczenie. Szóste czytanie, mądrością jest Księga Przykazań Boga, to jest proroka Barucha. I ono mówi o tym, że trwanie przy Bożej mądrości zapewnia życie. I oczywiście, pamiętając o słowach świętego Pawła, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I ostatnie, siódme czytanie ze Starego Testamentu, z Ezechiela, pokropię was czystą wodą i staniecie się czyści. I dam wam serce nowe i nowego ducha. I modlitwa po tym czytaniu jest taka, to czytam fragment modlitwy. Niech cały świat ujrzy, że podnosisz upadłych, odradzasz słabych i wszystko wraca do pierwotnej nieskazitelności dzięki Chrystusowi, od którego wszystko pochodzi. Oczywiście trzeba sobie spokojnie usiąść i w te czytania się wsłuchać, ale nie jesteśmy w stanie teraz ich szczegółowo omawiać. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu śpiewany jest przy dźwięku organów, dzwonków i ewentualnie innych instrumentów, jeśli są, hymn chwała na wysokości Bogu. Organy znowu się odzywają. Wtedy też zapala się świece ołtarzowe. I jest czytane ósme czytanie, tak zwana epistoła, czyli list. To jest fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian o zmartwychwstaniu w Chrystusie. Po epistole śpiewa się uroczyste, długie, wielkanocne Alleluja. Znowu po raz pierwszy od środy popielcowej śpiewamy Alleluja. To Alleluja, mam kilka wersów, jest zawsze takie bardzo uroczyste. I dziewiątym czytaniem jest Ewangelia. Ewangelia o zmartwychwstaniu Chrystusa, albo z Mateusza, albo z Marka, albo z Łukasza. Natomiast Ewangelia Janowa jest czytana już w dzień zmartwychwstania, w niedzielę zmartwychwstania, w ciągu dnia. Te wszystkie Ewangelie to są Ewangelie o niewiastach, które przychodzą do grobu. I spotykają aniołów, spotykają aniołów, którzy mówią, że Chrystus zmartwychwstał. I zwróciłbym tutaj może uwagę na taką rzecz. Zmartwychwstanie w tradycji wschodniej, w ikonach przedstawia się w dwojaki sposób. Jedno przedstawienie zmartwychwstania to jest anastazis. To jest zstąpienie Chrystusa do otchłani. To jest taka ikona, na której Chrystus wyprowadza z otchłani wszystkich, którzy tam są, Adama, Ewę, rozbite są drzwi, no, są różne wersje, ale rozbite są drzwi, drzwi otchłani, albo krzyż zamyka tą otchłań i Chrystus wyprowadza umarłych z otchłani. To jest jeden sposób przedstawienia zmartwychwstania. Drugi sposób przedstawienia zmartwychwstania w tradycji wschodniej to są myrofores, czyli niosące mirrę. To jest przedstawienie niewiast, które idą do grobu i aniołów, których spotykają. Są dwa przedstawienia, takie tradycyjne, prawosławne, wschodnie, zmartwychwstania. Zobaczmy, że na żadnym z tych przedstawień no, nie ma samego momentu zmartwychwstania. Przedstawienie zmartwychwstania Chrystusa wyskakującego z grobu z chorągiewką jest to sprzeczne z zachowaniem tajemnicy, misterium zmartwychwstania. Dlatego, że zobaczmy, samego momentu zmartwychwstania nie ma w Ewangelii. Dlatego my czytamy opis niewiast, bo przychodzą do grobu, nie ma samego momentu zmartwychwstania. Ono się dzieje w nocy, ale nie ma świadków. My spotykamy niewiasty, później spotykają Maria Magdalena, Chrystusa już zmartwychwstałego. W liturgii Wigilii Paschalnej, zobaczmy, nie ma przedstawionego, pokazanego w liturgii samego momentu zmartwychwstania. Wnosimy do świątyni już zapalony paschał, już Chrystus zmartwychwstał. Samo zmartwychwstanie zawsze pozostaje tajemnicą. Warto może wiedzieć, może, że słowo tajemnica po łacinie to jest misterium. Nie? Kiedy w czasie mszy świętej słyszymy oto wielka tajemnica wiary, to po łacinie to jest misterium fidei. To nie jest taka tajemnica, a to ja zaś ukryję coś przed wami, taka tajemnica będzie. Tajemnica w sensie misterium, coś co jest, przekracza nas. Nie? I zmartwychwstanie jest tajemnicą, jest właśnie takim misterium i dlatego też właśnie i w liturgii słowa, w Piśmie Świętym sam moment zmartwychwstania nie jest obecny i w liturgii Wigilii Paschalnej no, sam moment zmartwychwstania też nie jest obecny, no i też w takim klasycznym przedstawianiu zmartwychwstania sam moment zmartwychwstania nie jest obecny. Myślę, że jak się patrzy na tych wszystkich właśnie Chrystusów wyskakujących z tego grobu z tą chorągiewką i na te ikony wschodnie, no to jednak tam widać o wiele większą głębię. Tam widać o wiele większą głębię. Ma mamy tak, liturgię światła, liturgię słowa i kolejny element, kolejna część Wigilii Paschalnej, to jest liturgia chrzcielna. Niemal od samego początku, w noc Zmartwychwstania Pańskiego, udzielano Chrztu Świętego. Mówią o tym teksty pochodzące już z pierwszej połowy III wieku. Potem, później, gdy zaczęto chrzcić niemowlęta, no to zaczęto udzielać chrztu krótko po ich urodzeniu, czyli przez cały rok. Natomiast Wigilia Paschalna nadal jest najodpowiedniejszym czasem, zwłaszcza na chrzest ludzi dorosłych, którzy zazwyczaj przyjmują wtedy również i pierwszą komunię i otrzymują sakrament bierzmowania. Jeżeli wsłuchamy się w teksty liturgiczne i teraz w okresie Wielkiego Postu i w czasie Triduum, Oktawy Wielkanocy i okresie wielkanocnym, to zobaczymy, że w tych tekstach ten wątek chrzcielny jest bardzo mocno obecny. Pojawiają się modlitwy za katechumenów, pojawiają się modlitwy potem za nowochrzczonych i to jest bardzo obecne w tekstach liturgicznych. To pokazuje, jak bardzo ten chrzest w czasie Wigilii Paschalnej jest czymś naturalnym dla Kościoła. Czymś, co od początku w Kościele występowało. Czas Zmartwychwstania to jest czas też na przechodzenie ze śmierci grzechu do życia w Chrystusie. Liturgia chrzcielna rozpoczyna się od śpiewu litanii do wszystkich świętych. Śpiewamy ją na stojąco, dlatego że według tradycji, jest to raz, że to jest niedziela już, a dwa okres wielkanocny. Według tradycji w niedzielę, w okresie wielkanocnym właśnie nie klękano. W ogóle nie klękano w niedzielę, w okresie wielkanocnym. Postawa stojąca jest postawą zmartwychwstania. Liturgia, litanie do wszystkich świętych. Następnie jest błogosławieństwo wody chrzcielnej. Ono wygląda w ten sposób, że odmawiana jest modlitwa, w czasie której do wody chrzcielnej jest wstawiony paschał. W tej modlitwie jest przypomnienie o roli, o miejscu wody w historii zbawienia. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Jest przypomnienie właśnie, że przy stworzeniu Duch unosił się nad wodami. Że potem są wody potopu. Oczywiście przede wszystkim wody Morza Czerwonego. No i wreszcie wody Jordanu. I na koniec ta woda, która razem z krwią wypłynęła z boku Chrystusa. Woda w historii zbawienia. I można by powiedzieć, tak sobie wczoraj myśląc o tym, co dzisiaj powiedzieć, tak sobie uświadomiłem, że jeżeli paschał symbolizuje Chrystusa i Chrystus, jak czytałeś w Piśmie Świętym, właśnie wchodzi do Jordanu, aby przyjąć chrzest i jak mówi liturgia, nie po to wchodzi do Jordanu, aby sam był uświęcony, ale aby wodą nadać moc uświęcania. I to jest dokładnie to samo, zobaczmy. Jeżeli paschał wyobraża, symbolizuje Chrystusa, wchodzi do wody chrzcielnej i ta woda nabiera mocy łaski, mocy chrzczenia. No i następnie jest sakrament Chrztu Świętego, wiemy jak on wygląda, mniej więcej podobnie jak zazwyczaj i zaraz potem udziela się nowo ochrzczonym sakramentu bierzmowania. I dopiero potem, kiedy już są nowo ochrzczeni w Kościele, my wszyscy odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne. Z zapalonymi od paschału świecami odpowiadamy na pytania celebransa o wyrzeczenie się szatana i zła i wyznanie wiary w Boga w Trójcy Jedynego. I po wyznaniu wiary przez nas wszystkich jesteśmy pokropieni tą świeżo dopiero co poświęconą wodą. I kolejny element Wigilii Paschalnej, po liturgii chrzcielnej, to jest liturgia eucharystyczna. Święty Jan Chryzostom, jest taki fragment ze świętego Jana Chryzostoma, który czyta się w brewiarzu w liturgii godzin Wielki Piątek. Tak pisze święty Jan Chryzostom. Czytamy w Ewangelii, że po śmierci Jezusa, gdy On jeszcze wisiał na krzyżu, jeden z żołnierzy zbliżył się, włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Woda była obrazem chrztu, a krew Eucharystii. Najpełniejszy udział w Paschę Chrystusa, w Jego zwycięstwie, możliwy jest dzięki sakramentowi chrztu i sakramentowi Eucharystii. Cała liturgia Wigilii Paschalnej zmierza ku Eucharystii. Eucharystia stanowi szczyt celebracji Misterium Paschalnego. To jest ta Eucharystia też, w czasie której nowoochrzczeni po raz pierwszy przyjmują do swojego serca Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I ostatni element Wigilii Paschalnej to jest procesja rezurekcyjna. Sensem procesji rezurekcyjnej jest ogłoszenie całemu światu zmartwychwstania Chrystusa, czyli to, co się dzieje w Kościele, idziemy ogłosić całemu światu i wezwanie całego stworzenia do udziału w triumfie Chrystusa Zmartwychwstałego. Zobaczmy, że tak przy takich tradycyjnych kościołach, jeszcze tak często na wsiach jest, dookoła kościoła często był cmentarz. I wychodzono z procesją dookoła kościoła, aby ogłosić zmartwychwstanie tym umarłym, czekającym na cmentarzu. W Krakowie, w naszym klasztorze, jest tak, że zawsze procesja wychodzi na krużganki, a krużganki też są cmentarzem. Tam przez stulecia chowano braci. I procesja rezurekcyjna ma ogłosić całemu światu, żywym i umarłym, zmartwychwstanie Chrystusa. Ma ogłosić, że śmierć została pokonana, że Chrystus zwyciężył. Procesja rezurekcyjna może być albo bezpośrednio po Wigilii Paschalnej, albo też przed pierwszą poranną mszą świętą. Jeżeli jest bezpośrednio po Wigilii Paschalnej, to na końcu procesji śpiewamy Te Deum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy, i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem kończy wspólną modlitwę. Natomiast może być też procesja rezurekcyjna w niedzielę rano. Pierwotnie było tak, że ponieważ Wigilia Paschalna przeciągała się aż do poranka wielkanocnego, w niedzielę rano już nie odprawiano żadnej liturgii. Ale już wspominana parokrotnie Egeria i święty Augustyn poświadczają, że w niedzielę rano już była druga msza święta. Wraz z przesunięciem się Wigilii Paschalnej na sobotę rano, ta wielkanocna, niedzielna, poranna msza stawała się coraz bardziej taką jakby właściwą liturgią świąteczną. I stąd jest też ta poranna rezurekcja. No skoro najważniejsze święta chrześcijańskie przesunęły się z nocy niedzielnej, z niedzieli na sobotę rano, no to pobożni chrześcijanie w sposób najbardziej uroczysty z procesją sprawowali pierwszą poranną mszę świętą w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. I ta wersja z procesją rezurekcyjną rano, jakkolwiek chyba ciągle jeszcze bardziej popularna w Polsce, no liturgicznie jest mniej spójna, no bo w czasie Wigilii Paschalnej cieszymy się ze zmartwychwstania Chrystusa i no niejako dziwnym się wydaje zamykanie go jeszcze na kilka kolejnych godzin w grobie po to, żeby rano znowu dowiedzieć się, że zmartwychwstał. Pamiętam, że kiedyś, no już trochę lat temu, kiedy jeszcze studiowałem u nas w naszym kolegium i też między innymi z nami studiowali bracia z Ukrainy, pamiętam, że kiedyś przyjechała na święta mama jednego z braci, grekokatoliczka, i uczestniczyła w Triduum Paschalnym. I pamiętam, że po Wigilii Paschalnej, no, która tam się gdzieś koło dziewiątej rozpoczęła, a skończyła, nie wiem, koło w pół do drugiej czy drugiej w nocy, pamiętam, że zapytałem jej, jak się jej ta nasza właśnie liturgia podobała. I ona mówi, bardzo piękna, tylko dlaczego taka krótka? Bo oni tam no, rzeczywiście do rana bardziej. Być może gdyby liturgia trwała rzeczywiście całą noc, to problem z tym, która procesja rezurekcyjna byłaby właściwa, by zniknął. Triduum paschalne nie kończy się wraz z zakończeniem Wigilii Paschalnej, lecz trwa przez całą niedzielę wielkanocną. Do nieszporów Wielkanocy. To jest zakończenie Triduum Paschalnego, nieszpory wielkanocne. To jednak jest zbyt krótko, żeby nacieszyć się ze zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego zgodnie ze starożytnym zwyczajem świętowanie Wielkiej Nocy rozciągano na całą oktawę, na cały tydzień, aż do Białej Niedzieli. teraz często zapominałem, bo ta niedziela jest nazywana Niedzielą Miłosierdzia, ale to jest Dominika in Albis, Biała Niedziela. Dlaczego Biała Niedziela? Dlatego, że nowo ochrzczeni otrzymywali białą szatę i w tej białej szacie przez całą oktawę chodzili. Bez przerwy, cały czas, przez całą oktawę. Dopiero w Białą Niedzielę zdejmowali te białe szaty i już zaczynali chodzić w swoich normalnych, zwyczajnych ubraniach. Ale też można powiedzieć, że nie tylko ten jeden tydzień, ale ten jeden tydzień to jest za mało. I dlatego też całe 7 tygodni okresu wielkanocnego jest czasem radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Święty Atanazy, zmarły w 373 roku, tak mówi. 50 dni od niedzieli zmartwychwstania do niedzieli zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością, jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako wielką niedzielę. Dziękuję bardzo. Może jakieś pytania jeszcze? Tak.
Wydaje mi się, dla mnie exulter jest takim czymś, co podkreśla, wprowadza tą troszkę. I moje pytanie to jest takie, czy exulter powinien być w każdym miejscu, bo też chyba jest tak, że nie wszędzie jest exulter śpiewany, więc jaka jest ojca przeora tutaj opinia w tej sprawie?
To nie jest kwestia opinii, tylko przepisów liturgicznych, które jasno mówią, że exultet musi być zawsze śpiewany. Znaczy musi być i musi być śpiewany. Jeżeli jest tak, że no wiadomo, że nie każdy kapłan jest w stanie zaśpiewać. I jest powiedziane, że jeżeli nie ma kapłana, który byłby w stanie zaśpiewać, to wtedy należy exultet powierzyć śpiewakowi świeckiemu. On tam wtedy pomija taką część typową dla kapłana, też to wezwanie Pan z Wami jest Duchem Twoim, ale exultet powinien być zawsze śpiewany. Nie, znaczy liturgia, ja myślę, że to takie dwie rzeczy, że liturgia nie jest naszą własnością i trzeba dać się liturgii prowadzić i to jest oczywiście przede wszystkim zarzut do księży, którzy czasem próbują, nie wiem, szybciej, jakoś tam, że niby tak będzie lepiej. W liturgii, po pierwsze trzeba się trzymać tego, co rzeczywiście jest. To nie jest nasza własność. My jesteśmy tylko sługami liturgii. Jeżeli jest powiedziane, że liturgia ma się zacząć w Wigilii Paschalnej po zmroku, ona ma się zacząć po zmroku. I zresztą to się też zmienia, myślę, te komentarze też się zmienia. Na przykład w kalendarzu liturgicznym naszej diecezji jest to bardzo podkreślone i jest powiedziane, że żeby nie sprawować liturgii Wigilii Paschalnej wtedy, kiedy się normalnie sprawuje sobotnią mszę przed niedzielą. Nie, ma być po zmroku. I tego trzeba się trzymać. Lekceważenie sobie przepisów liturgicznych, myślę, jest to poważnym nadużyciem i że ksiądz się z tego powinien spowiadać. To jest pierwsza rzecz. A po druga rzecz jest taka, że oczywiście księża też często tłumaczą, że to ludzie nie przyjdą, jak będzie tak późno albo tak długo, no ale przecież na pasterkę jakoś wszyscy przychodzą, chociaż jeszcze później jest. A druga rzecz jest taka, że myślę, że w liturgii, zwłaszcza takiej liturgii, no nie należy się śpieszyć. Nie należy się śpieszyć. W ogóle liturgii nie należy się śpieszyć. Natomiast no nie wiem, mam takie szczęście, że już od iluś tam lat, prawda, właściwie całe życie u Dominikanów uczestniczyłem w liturgii, ale w którymś momencie to stało się oczywiste, że w wielką Wigilię Paschalną tych czytań jest 9, wszystkie 9. Chociaż może być ich mniej. No ale dlaczego ma być ich mniej? Gdzie nam się tak śpieszy? To są najważniejsze święta, prawda? Więc też no doświadczenie też uczy, że ludziom się wcale nie śpieszy. Znaczy, jeżeli ktoś przychodzi na Triduum Paschalne, to naprawdę mu się nie śpieszy. Inna rzecz jest taka, że gdzieś chyba koło Tridentu samo Triduum przestało być obowiązkowe. No teraz tak przecież, że Triduum obecnie Triduum nie jest obowiązkowa. Niedziela taka, Triduum, nie, więc to też jakby też taka rzecz pokazuje. Ja myślę, że się dużo też zmieniło w związku z tym, że Triduum wróciło na swoje właściwe miejsce, czyli na wieczór i na noc. Zniknęło to takie rozdwojenie, o którym mówiłem, że była co innego liturgia duchowieństwa, co innego taka liturgia, powiedzmy, ludowa. No i to dobrze, że znowu jest jakoś normalnie, ale w razie liturgii nic nie można sobie ani wybierać, ani nie warto się śpieszyć. Znaczy mówimy, rozumiem, o takiej zwykłym ciągu roku, tak? Mhm. To znaczy jest tak, że w sobotę wieczorem może być msza niedzielna, a nie, że musi być. I myślę, że w dużej części kościołów jednak ta ostatnia msza jest już niedzielna, ale proszę zwrócić uwagę na przykład na sytuację takiego kościoła, zwłaszcza na wsi, gdzie jest jedna msza w ciągu dnia, no i w sobotę wieczorem jest jedna msza, no to ona już wtedy zazwyczaj jest sobotnia, prawda, no bo nie byłoby w ogóle mszy sobotnie, gdyby jej nie było. Więc wydaje mi się, że też przepisy mówią o tym, że może być niedzielna, a nie, że musi być. Natomiast oczywiście znaczy dobrze, że jest możliwość uczestnictwa. Moje doświadczenie z kolei takie też konfesjonału i słuchania ludzi, to jest takie, że dobrze, że jest możliwość uczestnictwa przy świętej niedzielnej w sobotę, no bo czasem rzeczywiście tak jest, że z tą niedzielną z różnych powodów, no często tylko częściowo albo wcale przez nas zawinionych jest tak, że nie da się w niedzielę pójść. Aczkolwiek też myślę, no warto też docenić przy tej okazji coś takiego, że życie w dużym mieście jednak pod tym względem nam bardzo ułatwia, bo wybór jest zawsze większy niż gdzieś w jakiejś małej miejscowości i tego doświadczamy może czasem, gdy wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, że tam to często jest trudniej o tą niedzielną mszę świętą. To znaczy tak, zaraz, nie, w czasie Wigilii Paschalnej, czy mówimy o Wielkim Piątku? Przyznam, że teraz nie, tak z głowy nie kojarzę. Co tam jest śpiewane? Bo na pewno po grecku to jest w czasie adoracji krzyża, nie? To wtedy jest zawsze śpiewane, prawda, Agios Oteos, potem Sanctus Deus, Sanctus Fortis po łacinie i potem Święty Boże. A w czasie Wigilii Paschalnej, ani nie wiem, może ktoś pamięta, o co chodzi, bo ja jakoś nie wiem. Jezus, nie pamiętam. No, jakbym coś przypomniał tekst, to może bym był w stanie powiedzieć, o co chodzi. No nie wiem. Nie pamiętam. Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno jest, jeżeli jest to jakaś tam pieśń z Holi, natomiast nie jest to coś, co jest jakby powiedzmy w szale jako obowiązkowe czy coś tam. Więc, ale co tak. Bardzo również dziękuję. Też no, chcę powiedzieć, że generalnie tak sobie myślę, że większość tych rzeczy to wszystko gdzieś tam można znaleźć i poszukać. Zachęcam do tego, żeby o liturgii sobie czytać, bo to bardzo pomaga, przynajmniej mi pomaga w przeżywaniu. W tradycji naszego zakonu Matka Boża jest w litanii dominikańskiej, jest między innymi takie wezwanie, że Maria jest tą jedyną, która w święty dzień sobotni zachowała wiarę. Więc może powierzmy się opiece Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. I błogosławiona, o Pani nasza, pośredniczko nasza, synem swoim nas wolimy, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.